Pozwolę sobie też przywołać cały program nasz dla przypomnienia. Po powitaniu, które już miało miejsce, rozpoczęciu naszej wspólnej modlitwie, teraz będzie konferencja, po niej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji w ciszy. Będziemy chcieli w tej ciszy trochę pozwolić, aby treści tej konferencji wybrzmiały w nas samych, w naszym wnętrzu. Dać czas na to Słowo Boże, aby ono się w nas zakorzeniło. Cokolwiek Pan Bóg chciał, czy w tym momencie tej konferencji do mnie powiedzieć bardzo osobiście, czy przez treści te, które usłyszycie, czy też jakiś głos, który dotknął was ze Słowa Bożego, to będzie czas na właśnie na tą chwilę, abyśmy się zanurzyli przed Najświętszym Sakramentem. Druga część tej adoracji będzie już prowadzona, animowana, której jakby istotą, treścią zasadniczą będzie odrzucenie uczynków co do ciała, a więc takiego sposobu naszego życia, które utrudnia obecność Duchowi Bożemu w nas i jego mieszkanie, ale jego działanie w naszym życiu, a więc innymi słowy życie w Duchu Świętym. Po tej modlitwie, tym nabożeństwie i na zakończenie błogosławieństwem nabożeństwem, Najświętszym Sakramentem, będzie modlitwa w intencji naszych wspólnot. Chcemy jakby te nasze wspólnoty otoczyć taką troską modlitewną. To jest zawsze raz do roku taka okazja, abyśmy stanęli wobec siebie nawzajem w braterskości, wzajemnej takiej trosce o siebie. I będziemy mieli okazję otoczyć poszczególne wspólnoty naszym modlitewnym zaangażowaniem. Około 12 kanujemy modlitwę Anioł Pański i będzie przerwa. Ta przerwa właśnie, jak powiedziałem, Ela jest wspomniała, będzie w Dolnym Kościele, tam jest nieco chłodniej i tam jest przygotowane miejsce na posiłek też, na coś i ciepłego, jak i również takiego chłodnego i słodkiego. Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego posiłku i coś tam jeszcze donieśli, to bardzo serdecznie dziękujemy. Po tej przerwie przejdziemy tutaj do góry, do kościoła i planujemy o 13 godzinie modlitwę dziękczynną za dar naszego zamieszkania we wspólnocie kościoła. To chcemy jakby też umieć dziękować Bogu, nie tylko prosić, nie tylko zabiegać o wiele rzeczy, bo Pan Bóg tak wiele już nam dał. I trzeba więc stanąć w takiej postawie też dziękczynienia, umieć zobaczyć, ile już otrzymaliśmy, jak wiele prezentów od Boga jest nam dane, a czasem gdzieś, no, gdzieś zapominamy o tych wartościach, o tych darach. I tutaj właśnie za ten dar wspólnoty Kościoła i naszego zamieszkania przez łaskę Chrztu Świętego w tej wspólnocie chcemy Bogu wspólnie dziękować z wielką taką ufnością i radością. O 13:30 planujemy Świętą Eucharystię, która będzie kończyła nasze tutaj wspólne spotkanie. Tematem tej konferencji jest, co to w ogóle znaczy żyć w Duchu Świętym. Miałem różne pomysły, żeby zacząć tę konferencję, natomiast pomysł całkiem mi się zmienił po wczorajszej mojej wieczornej wyprawie do Rzeszowa, na stadion, Europejski Stadion Kultury, który odbywa się kolejny raz w Rzeszowie. Drugi raz odbywa się on na terenie Parku Sybiraków, czyli tego miejsca, gdzie od 20 lat są koncerty Jednego Serca, Jednego Ducha. I chodzi o to, że coś uświadomiłem sobie pewien kontrast. Jakby dwie rzeczywistości zobaczyłem. Ta refleksja przyszła na dobrą sprawę dzisiaj rano do mojej głowy. Mianowicie ten koncert jest nam dobrze znany, ten Jednego Serca, Jednego Ducha, który ciągle jest omadlany. To nie jest tak, że my przygotowujemy się do niego na zasadzie tylko technicznych spraw. Tak naprawdę każda próba i każde rozpoczęcie koncertu, jego zakończenie, ale też wiele wydarzeń przed nim, to jest przede wszystkim okraszone ogromną ilością modlitwy i różnych też form postu, które towarzyszą temu wydarzeniu, aby ono miało taki wymiar, jaki Pan Bóg pragnie. No i wiemy, że tak tego doświadczamy. Ten ostatni koncert padał deszcz też, prawda, ale te kilkadziesiąt tysięcy ludzi nie opuściło tego placu, był wypełniony właściwie. I czuć było to doświadczenie takiej wspólnotowości. To jest szczególnie takie dla nas bliskie. Ludzie czują się, że są na koncercie swoim. A wczoraj jestem na koncercie, na którym jest kilka tysięcy ludzi w różnych miejscach. Latają z bułkami, hot dogami, różnymi kanapkami, browarami i tak dalej, ale to jest dodatek. Natomiast o co mi chodzi? Że ten sam plac, to samo miejsce, wiecie, właściwie tydzień później, też koncert, bardzo profesjonalnie przygotowany. Powiedzmy, że od tej strony o wiele lepiej, bo ogromny budżet i tak dalej. Ale wiecie, czego tam nie ma? Ma właśnie tego poczucia wspólnotowości. I tego, żeby oni mogli powiedzieć, to jest nasz koncert. Ci ludzie się tak kręcą, słuchają, nie słuchają, tam się występują. Co jakiś czas ktoś tam woła, żeby łapy w górę podnosili, to jedyny wyraz takiej, że jesteśmy razem, no nie? Nic więcej właściwie. Takie to, brakuje czegoś zasadniczego, no nie? Nie pomyślałbym do końca o tym, gdyby nie jedna z pań organizatorek, która, nawiasem mówiąc, jest zaangażowana tam bardzo i podchodzi do mnie i mówi tak, proszę księdza, dwa światy widzę. Koncert, który wcześniej był, na którym byłam 20 raz, czyli mówi od 1 do 20 za każdym razem byłam. I ten stadion europejski, który ogląda telewizję, poszukuje też świat. I mówi, czuję się na tym obco, chociaż pracuję tutaj, bo to jest moja praca. Ale nie mam żadnego entuzjazmu. No nie, VIP-y siedzieli tak i mieli własny taki osobny w ogóle namiot, w którym wyposażony był, prawda, po brzegi żarcie. Jedli, pili, siedzieli i tak patrzyli sobie co jakiś czas, może kto tam śpiewa. Natomiast brakowało tego tchnienia, tego ducha, który by sprawił, że to spotkanie tych ludzi byłoby spotkaniem właśnie wspólnoty, można by tak powiedzieć, no nie, ludzi sobie bliskich, których coś tak wyjątkowego połączyło, że oni nie chcą stamtąd wyjść, mimo że są trudności czy przeszkody jakiekolwiek. Oni po prostu się cieszą, bo wiedzą, że są we właściwym miejscu. No właśnie, chodzi o tego Ducha Bożego. Co to znaczy żyć życiem Ducha Świętego, Ducha Bożego? I w ogóle, jak to można robić? Z jednej strony jest to najbardziej podstawowa funkcja chrześcijanina. Najbardziej, powiedzielibyśmy, oczywista. Czyli jeżeli tego nie czynię, znaczy nie pozwalam, aby moje życie było życiem w Duchu Świętym, to tak naprawdę trudno mówić wtedy o chrześcijaństwie we mnie. Mogę się nazywać chrześcijaninem, mogę nosić różne emblematy na sobie, mogę uczestniczyć w różnych wydarzeniach religijnych i to bardzo licznych, ale nie będzie we mnie właśnie tego życia Bożego. Aby żyć w Duchu Świętym, potrzeba najpierw, jak mówi nam samo Słowo Boże, odkryć Ducha Świętego, który został nam dany po wniebowstąpieniu Pana Jezusa i który był nam obiecany przez Ojca Niebieskiego. Po drugie, potrzeba otworzyć się na Niego po odkryciu Go i po trzecie pozwolić Mu działać w sobie. Jakby takie trzy zasadnicze etapy. Odkryć, otworzyć się i pozwolić działać. Odkryć. On jest obecnością dla odnowienia relacji mojej z Bogiem i z bliźnim. Jest dostępny dla każdego chrześcijanina. To bardzo ważna informacja, bo czasem ktoś myśli, że to tylko dla wyjątkowych osób. Tymczasem jest dostępny dla każdego. Gdy zostaje wylany na nas, to ukazuje w nas nam Jezusa Chrystusa jako Pana i jedynego Zbawiciela. Czyli po tym też poznajemy, że to wylanie Ducha Świętego następuje we mnie, albo ja doświadczam tego wylania w sobie, jeśli odkrywam, że Jezus Chrystus jest jedynym moim Panem i jedynym Zbawicielem. I dalej, że w Bogu mam prawdziwego Ojca, który mnie miłuje i który z miłości do mnie posłał mi swego Ducha. Wreszcie to odkrywanie Ducha Świętego wnosi w nasze życie miłość. Miłość, której źródłem jest osoba Boga. Czyli nie coś, co nazywamy światem uczuć, emocji, różnych doświadczeń lub brakiem czasami czegoś takiego, lecz fundamentem miłości jest nasza relacja z samą osobą Boga, bo On jest całą miłością w sobie. To również życie i odkrycie Ducha Świętego wnosi nam moc, moc Bożą, nie naszą ludzką, która jest ograniczona i skończona, ale Bożą, która jest nieograniczona i nigdy nieskończona. To wreszcie też odkrywanie autorytetu samego Boga we własnym życiu. I wreszcie w imię tego autorytetu Bożego angażowanie się w życie wspólnoty, jakim jest Kościół. To jest odkrywanie obecności Ducha Świętego, można by powiedzieć, jakby w przestrzeni swego życia. Ciekawe, że w Starym Testamencie mamy, przywołam tutaj dwa proroctwa, które mówią o tym zbliżającym się życiu w Duchu Świętym. Pierwsze to słynne proroctwo Ezechiela. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według moich nakazów i przestrzegali przykazań według nich żyli. To Ezechiel, rozdział 36, werset 26-27. Słynne proroctwo mówiące o tym, na czym ma polegać życie w Duchu Świętym. I zobaczcie, że zaczyna się to wszystko od serca. Aby uwolnić nas z serca kamiennego, a dać nam serce, które tętni życiem. Natomiast u Zachariasza w jego proroctwie czytamy tak. Nie siłą, nie mocą, ale mocą ducha wszystko się w was dokona. Czyli innymi słowy, to jest zapowiedź, że nie my sami z siebie, ale ten Duch Święty będzie w nas dokonywał swego dzieła. A zatem, mając na uwadze te swego rodzaju inspiracje proroków Starego Testamentu, mówiące o życiu w Duchu Świętym, mamy na myśli życie z nowym zupełnie sercem, jakby wyposażenie w coś absolutnie nowego w istocie swojego istnienia i po drugie w miłość i moc Ducha Świętego. Czyli życie w Duchu Świętym to swego rodzaju chodzenie. Proszę zauważyć, że nasze życie to jest wędrówka. My się cały czas w jakiś sposób przemieszczamy. Z jakiegoś punktu A do punktu B. Prawda? Zobaczcie, że całe nasze życie to jest przemieszczanie się. Nie jesteśmy w jednym miejscu. Nawet osoby, które są niepełnosprawne z różnych względów, też się przemieszczają. Tak jak ktoś Pan Bóg nas skonstruował, że my jesteśmy nieustannie w drodze. Nasze myśli są cały czas w drodze. Perspektywa jakaś przyszłości, to wszystko jest w drodze. Na dobrą sprawę można by powiedzieć, że cała nasza konstrukcja człowieka jest też tak zrobiona, żebyśmy byli w drodze. Nogi ciągle chcą chodzić, ręce ciągle chcą wychodzić przed nami do przodu. Jesteśmy w ruchu, w drodze. Wszystko jest takim podróżowaniem. Często więc używamy takich odniesień, porównań, które pomagają nam wtedy łatwiej by odnaleźć się w tej przestrzeni naszego życia w relacji do Pana Boga. I tu też chciałbym użyć takiego sformułowania, że życie w Duchu Świętym to nic innego jak chodzenie w Duchu, podróżowanie w Nim, które polega ostatecznie na całkowitej takiej więzi bardzo osobowej z Duchem Świętym, której źródłem jest to, że ten Duch Święty nam udziela samego Jezusa, Jego życie. On się jakby niejako dzieli tym życiem Chrystusa. On najpewniej, najbogaciej i najbardziej prawdziwie może z tym życiem Chrystusa się nie tylko z nami podzielić, ale go dać nam. I dlatego też Pan Jezus mówi o tym życiu w obfitości, że ono będzie w nas, że się w nas wyleje. To dlatego On zaprasza nas do siebie, abyśmy pili z Niego, jak ze zdroju wody żywej. Ponieważ to właśnie On jest tą rzeczywistością dla mnie, dla Ciebie, dla nas. Mając życie od Ducha, do Ducha się stosujmy, powie święty Paweł w liście do Galatów, rozdział 5, werset 25 i doda dalej. Nie szukajmy zatem próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Jezus wyjaśnia pewnego dnia Nikodemowi ważną sprawę związaną z życiem chrześcijanina. Mówi tak mu: jeśli się ktoś nie narodził z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co z ducha narodziło się, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. A niezwykły tekst, niezwykłe słowa Pana Jezusa, które jakby komentują to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, a do wiatru jeszcze dojdę na sam koniec naszego rozważania. Natomiast to, co Jezus nam pokazuje, dwie rzeczywistości, dwa światy. Życie w ciele i życie w duchu. Można i tu żyć, i tu żyć. Tu jestem tym, który je oddycha, pracuje, spotyka się z ludźmi, tworzy, przeobraża rzeczywistość, która jest wokół niego, buduje jakieś fantastyczne, nie wiem, projekty, za których go inni podziwiają, tworzy jakieś niezwykłe dzieła artystyczne, które budzą też podziw. To wszystko może ktoś wykonywać, ale to będzie tylko uczynek w ciele. I na tym się zakończy. On będzie skończonym. Czyli nie ma żadnej perspektywy wieczności. Jest skończony tutaj na ziemi. Tyle. Zamknięty w sobie. A Jezus mówi o takim sposobie naszego działania, który jest otwarty na wieczność. Czyli równocześnie te same czynności, które podejmuje, jedzenie, spanie, praca, aktywności, te artystyczne, te jakiekolwiek związane z moją pracą, związane z naszą rodziną, cokolwiek robię, to jak święty Paweł to świetnie nazwał, wszystko co robicie, nawet czy jecie, czy pijecie, to dla chwały Bożej czyńcie. Czyli to jest uczynek z ducha wtedy, bo on jest przepełniony obecnością Boga i wówczas to przekracza, nie jest jakby zamknięte, czyli nie jest skończone, wprost przeciwnie, jest ciągle otwarte, prawda? Ze względu na to, że właśnie w tym twoim działaniu, w tym twoim życiu jest obecny Duch Święty i on jakby to wszystko prowadzi w tobie. Albo inaczej, ty mu poddajesz się tym prowadzeniu. Bo to, że wiesz, to jest coś oczywistego przecież. Nie musisz tutaj podejmować rozeznania duchowego, czy masz dzisiaj zjeść śniadanie. To wiadomo, że trzeba zrobić, prawda? Nie będę się zastanawiał, co jest wolą Bożą, że będę dzisiaj śniadanie. Wiadomo, że mam zjeść. Ale cała tajemnica polega na tym, żebym jedząc, czy przygotowując jednocześnie to śniadanie i spożywając go, czynił to z taką świadomością i otwartością i pragnieniem, by w tym wszystkim mnie prowadził właśnie Duch Boży. To jest sztuka, która jest największą na dobrą sprawę i która ciągle wymaga naszego ćwiczenia. Nie możemy tego zrobić od tak. Tylko to wymaga naszej ciągłej pracy, naszej zgody na to, by w nas obumierało nasze ego, a Pan by się rodził i stawał się coraz większy. Kiedyś w swoich takich zapiskach duchowych w seminarium sobie zapisałem taką myśl jedną, że jakby istotą mojego życia jest to, abym ja się stawał coraz mniejszy w tym, co robię, i odsłaniał coraz bardziej Chrystusa, czy nie zasłaniał Go sobą. I oczywiście to jest zadanie, które ciągle przede mną, czy przed każdym z nas staje. I w dodatku nie mogę tego uczynić tylko dlatego, że chcę. Tylko dlatego, że pragnę. Zaraz do tej myśli jeszcze wrócę, aby ją rozszerzyć pełni. Żyjąc, czyli chodząc w Duchu Świętym, trzeba pamiętać o przestrodze, które dotyczy nas samych, a jest związane z tak zwanym życiem starego człowieka. Bo święty Paweł świetnie to opisuje, mówiąc o życiu starego i nowego człowieka. Ponieważ to życie starego człowieka przed nami jest wciąż otwarte i jest formą propozycji, która jest już gotowa i która ciągle staje jakby w przeciwieństwie do życia w duchu. Na czym polega to życie w ciele, na przykład chrześcijanina? Bo takowe się może stać też. Ja tu sobie wypisałem takie dwa punkty zasadnicze. Po pierwsze, jest to zasada taka. Wiem, że Jezus został posłany nam od Boga Ojca. Wiem, że przyszedł tutaj, aby nas zbawić. Wiem, że tego dokonał. Nawet próbuję zgłębić to życie Pana Jezusa. Wejść głębiej, poznać je jeszcze bardziej. Mało tego, nawet chcę go naśladować. I podejmuję nawet trud w naśladowaniu go. Ale to nadal może być życie w ciele, a nie w duchu. Nadal. Mogę też przyjąć jego ideały życia, zachwycić się tym życiem Pana Jezusa, podziwiać go, jaki był wspaniałym nauczycielem i że lepszego nauczyciela na świecie nie było jak on. Nawet będę próbował żyć według tych zasad, które Pan Jezus powiedział. Zasad na przykład 8 błogosławieństw. I nadal może to być życie w ciele. Dlaczego? Bo wszystko jest tutaj działaniem moim. To ze mnie wychodzi. To ja tego chcę sam, opierając się na sobie, na własnych siłach. To jest coś podobnego, co przeżywali faryzeusze, Żydzi, spotykając się z Jezusem i za co ich Jezus często upominał. Bo żyli w przekonaniu, że kiedy będą wypełniali w sposób doskonały przepisy prawa religijnego, więc duchowego, więc bardzo dobrego prawa, które wypływało z ich doświadczenia spotkania tego narodu z Bogiem i wybrania ich, to jeśli będziemy wypełniali te prawa w sposób doskonały, to znaczy jesteśmy zbawieni. Jesteśmy ocaleni. I choć próbowali to robić przez wieki, to ciągle im się to nie udawało. I ciągle przeżywali porażki. I tych prób było wiele, na różne sposoby podejmowane. Ciągle były wysiłki, aby odnowić historię tego narodu po kolejnych niewolach i kolejnych też, które były konsekwencją, jeszcze dodać trzeba, tego, że zdradzili Pana Boga i Go porzucili, to potem znowu do tego samego wracali. Choć fantastycznie potrafili nawet dzień i noc słuchać na wielkim placu Słowa Bożego, które było im czytane i osobno potem jeszcze wyjaśniane, to nic to nie dawało. Znowu żyli w ciele i nie mogli żyć w duchu. Dlaczego? No właśnie dlatego, bo potrzebujesz życia w duchu, czyli Boga działającego w tobie bezpośrednio. Opieramy się bardziej na Bogu działającym w nas i przez nas, niż na własnych wysiłkach, na własnej wiedzy, zdolności, umiejętności, mocy, mądrości i tak dalej. Czyli życie w Duchu Świętym to jest zupełnie nowe życie, choć niby w tym samym ubraniu, powiedzielibyśmy, w tej samej skórze jesteś. A ta nowość polega na tym, że wszystko jest mu oddane, jakby do dyspozycji, że jestem dyspozycyjny dla niego. Wtedy on może mnie zaskakiwać na tysiące sposobów. Również w tym, że nie jestem związany tylko z jednym miejscem, z jedną rzeczywistością, z jedną grupą, z jedną wspólnotą, z jednymi ludźmi. On jakby mnie wtedy wyzwala, prowadzi mnie znacznie dalej i szerzej, poszerza moje horyzonty, otwiera mnie znacznie szerzej na rzeczywistość i wspólnoty Kościoła, jak i wspólnoty ogólnoświatowej. Jak wejść tego rodzaju życie? Jak to zrobić, żeby rzeczywiście mógł smakować takiej formy życia? Pan Jezus mówi tak w Ewangelii Jana w rozdziale 7, w wersecie 37. Jeśli jesteś spragniony, dodajmy teraz takiego właśnie życia w Duchu Świętym, to przyjdź do mnie i pij. Czyli On jest źródłem nowego życia. Nic innego i nikt inny. Nic nie może by go zasłonić czy przysłonić mi. Również ja sam, za chwilę o tym wspomnę, że to jest największa przeszkoda w naszym życiu. Pozwól więc mu się ochrzcić Duchem Świętym i poddać się Jego działaniu. Nieraz żeśmy przeżywali w tej formacji naszej duchowej do doświadczenia chrztu w Duchu Świętym. Co jakiś czas trzeba ponawiać to wydarzenie dla siebie samego. Po to, żeby życie ciągle się w nas odnawiało. Czasem jest pokusa, by przeżywać życie nasze duchowe na poziomie takim ponadnaturalnym. Tak sobie czasami możemy wyobrażać, że skoro już Duch Boży mnie ma prowadzić i ożywiać mnie w moim istnieniu, to znaczy, że ja cały jestem jakby ponadnaturalny. Nie wolno nam jednak zapomnieć o bardzo podstawowej zasadzie, mianowicie, że Bóg buduje na naturze, a nie poza naturą. Po to ją dał. Są więc dwie skrajności. Jedni, którzy czasami próbują budować wszystko tylko na naturze i zapominają o duchu. Owszem, Pan Jezus jest obecny w życiu i tak dalej. Oni dużo o nim wiedzą, mogą cytować zdanie po zdaniu Pana Jezusa. Mogą doskonale, prawda, wiele rzeczy interpretować, ale za to nie będą żyli w Duchu Bożym. Cały czas będą tylko i wyłącznie na poziomie natury. Druga skrajność, kiedy odrzucimy naturę i skupimy się tylko na tym elemencie duchowym, jakbyśmy chcieli żyć jakby ponadnaturalnie nieustająco. Tymczasem trzeba te dwie rzeczywistości ze sobą łączyć. Czyli mieć głowę w chmurach, a nogi na ziemi. Nie być oderwanym od rzeczywistości, a jednocześnie być blisko Boga i z Nim. Życie w Duchu Świętym to nie tylko przyjmować wskazówki od Boga, ale także dać Mu się uformować, albo lepiej ciągle formować. Czyli pozwolić Mu, aby On mnie ciągle formował. Przez czytanie Słowa Bożego, rozważanie oczywiście go, przez nauczanie, modlitwy, przyjmowanie sakramentów świętych i życie we wspólnocie Kościoła. Nie tylko we wspólnocie małej, ale też we wspólnocie dużej, szerokiej. Czasem jest bowiem pokusa, że mogę się zamknąć w małej wspólnocie odnowy, myśląc sobie, to jest najlepsza moja wspólnota, niczego więcej już nie chcę. Tylko jakby w niej się czuję dobrze. Tylko w niej i dla niej chcę żyć. Tymczasem Pan prowadzi nas często szerzej. Wyprowadza nas. Czasem jest tak, że taka wspólnota jest tylko czasowa. Na pewien okres mojego życia. Potem je wyprowadza na horyzonty. Prawda? Doświadczywszy tego życia w małej wspólnocie, mam go również doświadczać potem we wspólnocie całego Kościoła powszechnego, w jego różnych wymiarach. A więc nasza otwartość ma być taka, że nie mam być zamknięty tylko widząc jakby tylko siebie i jedną grupę, no nie w Kościele. To jest najlepsze, a drugie już, to już jest mniej ważne, mniej wartościowe. Czasem taka pokusa też może w nas być i czasami nas pozamykać wtedy przed życiem Bożym. Nikt nie powinien czekać na wskazówki Ducha Świętego wówczas, gdy są pewne rzeczy bardzo oczywiste, o czym wspomniałem, jak na przykład zjedzenie śniadania, prawda? Trzeba zjeść i tyle, nie ma tutaj debatować, czy mam, czy nie mam. Nasze podejście do wielu rzeczy zostało przecież przez Pana Boga wcześniej już uformowane. To znaczy, że nie musimy radzić się ducha co do każdego kroku w naszym życiu. Co robić w momentach trudnych, kiedy spotkają nas jakieś przeciwności? Po pierwsze, trzymać się tego, w co wierzymy, albo raczej w kogo wierzymy. Bardzo ważna podpowiedź, dla nas bardzo praktyczna. Kiedy przyjdą trudności, a takie będą na pewno, to nadal trwaj w wierze. Po drugie, złóż ufność w Boże obietnice. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. To znaczy, że w takim momencie nie jestem opuszczony. Nie jestem sam. Chociaż inni nie mogą mnie zrozumieć i ja sam siebie też nie rozumiem tego, co się teraz dzieje, to i tak ufam, że Bóg jest teraz ze mną, a Jego obecność jest ważniejsza niż moje zrozumienie sytuacji. Czasem bowiem jest taka pokusa wewnętrzna, wszystko chcę rozumieć. Jakbym nie chciał zostawić czegoś, co ma być pewną tajemnicą. No choćby nawet w tym momencie mojego życia. Nie, ja już chcę już wszystko rozumieć. Już chcę mieć wiedzę gotową. Również wiedzę o życiu kogoś drugiego. Prawda? Kogoś w naszej wspólnocie choćby. Już chcę wiedzieć. A czasami coś się dzieje w życiu człowieka, drugiego, mojego brata, mojej siostry, co jest też pewną tajemnicą. I trzeba to uszanować i zostawić. Co robić w momentach przeciwności, trudności? Stawić opór kłamstwu, które niesie ze sobą zawsze zły duch. On zakłamuje nasze wnętrze i próbuje zakłamać nas na zewnątrz. Nas samych i też na zewnątrz wobec innych. Wreszcie trwać we wspólnocie lub szukać wspólnoty Kościoła i wsparcia innych. Czyli aby nie pozostać w samotności. Że ponieważ nikt mnie nie rozumie, to znaczy obrażam się na cały świat, idę na pustynię, jestem sam, sama. Na pewno wtedy sobie znajdę odpowiedzi na wszystko, będę się lepiej czuł i będzie git. Nie. Szukaj właśnie wówczas wsparcia u kogoś drugiego, szukaj wspólnoty, szukaj brata i siostry, szukaj bliskości. W liście do Rzymian w rozdziale 8, w wersecie 28 czytamy: wiemy, że Bóg jest z tymi, którzy Go miłują i współdziała z nimi dla ich dobra. Potwierdzenie tego, co wcześniej powiedziałem. A na zakończenie naszych rozważań chciałbym jeszcze przestrzec przed jedną rzeczą i cytat będzie o wietrze. Mianowicie, to, co najbardziej nam w życiu duchowym zagraża, czyli naszemu życiu w Duchu Świętym, tym chodzeniu w Duchu Świętym, to jest nasz egoizm, nasza pycha. Dwie niebezpieczne pokusy. Moje ego i pycha. Mówimy czasem pycha żywota. Warto nie tylko o tym pamiętać, ale też się wystrzegać tych dwóch bardzo bolesnych zagrożeń w naszym życiu duchowym. W 1998 roku na jednym z kongresów misyjnych święty Jan Paweł II powiedział tak: Duch jest jak wiatr napełniający żagle wielkiego statku Kościoła. Gdy przyjrzymy się mu z bliska, zauważymy, że ten statek składa się z licznych żagli, którymi są serca ochrzczonych. Każdy jest zaproszony, by podnieść żagiel swój, rozpostrzec na wietrze i z odwagą poddać się uświęcającemu działaniu Ducha Świętego. Pozwolić Duchowi Świętemu działać w moim życiu. Nie bójcie się nastawić żagli na wiatr Ducha Świętego. Nie bójmy się. Pozwólmy, albo ciągle pozwalajmy, jak żeśmy do tej pory to czynili, i nie zniechęcajmy się przeciwnościami, bo burze będą, bo będą momenty, kiedy będziemy mieli wrażenie, że wiatr jakby ustał, ale gdy we właściwy sposób otworzysz ten żagiel i rozpostrzesz go, to poczujesz, jak nagle on wypnie się, wydmie się i zacznie prowadzić ciebie. Tam, gdzie, jak to święty Paweł pięknie usłyszał, tam, gdzie nawet on nie chciał, gdzie nawet nie myślał, że kiedykolwiek się znajdzie. Tak to kiedyś w tej pięknej powieści Quo Vadisie, pamiętacie, jest taki wątek, kiedy Piotr ucieka z Rzymu przez moment, idzie gdzie indziej, bo tam chcą, żeby mu ratował życie, ale później wraca do tego Rzymu. Kiedy spotyka obecność Jezusa w chłopcu i nagle słyszy ten głos, że ty opuszczasz tą moją owczarnię, prawda? No i Piotr wtedy wraca, a nie chciał tam być. No właśnie, kiedy Duch Boży natchnie twój żagiel życia, to czasem bywa, że jesteśmy prowadzeni również tam, gdzie byśmy nie chcieli być. Ale On sam wie, dlaczego my tam mamy być. I dlaczego chce nas tam posłać. I co chce przez nas uczynić wówczas w tym miejscu. Jest taki ulubiony zwrot, który posługuje się moja liderka. Wybrzmiał on też w czasie jej prowadzenia modlitwy. Ona ma taki zwrot, który często powtarza, tu i teraz. To jest taki zwrot, który też liturgicznie jest poprawny, bo mówi o tym, że to, co liturgia głosi, to się w tym miejscu dokonuje, w tym czasie. Nie gdzieś kiedyś, nie gdzieś jutro, tylko teraz, w tym miejscu, w tym czasie. Pozwólmy, żeby to tu i teraz też mogło się w nas dokonać, co Bóg chce w tym momencie dla nas czynić.